Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prorektor KUL zasiądzie w Radzie Naukowej Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw oceny i promocji jakości uczelni kościelnych.
Zmarł kardynał Luigi Poggi.
Niebawem ukaże się adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.
4 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI mianował 5 członków Rady Naukowej AWEPRO, Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw oceny i promocji jakości uczelni kościelnych. Wśród nich znalazł się Polak, ksiądz profesor Sławomir Nowosad, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Ponadto w skład Rady weszły 4 osoby świeckie z Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Włoch. Powstała jesienią ubiegłego roku agencja AWEPRO jest związana z Kongregacją Edukacji Katolickiej. Ma za zadanie harmonizację na uczelniach kościelnych tzw. procesu bolońskiego. Celem tej inicjatywy zbliżenia systemów i standardów szkolnictwa wyższego na Starym Kontynencie jest utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Stolica Apostolska przystąpiła do deklaracji bolońskiej w 2003 roku. Do 7-osobowej rady zarządzającej AWEPRO należy polski ekonomista profesor Jan Sadlak.
Mianowany członkiem Rady Naukowej Agencji Stolicy Apostolskiej do spraw oceny i promocji jakości uczelni kościelnych ksiądz profesor Sławomir Nowosad to kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Kończy w tym roku 50 lat. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego jest prorektorem, kieruje Katedrą Ekumenicznej Teologii Moralnej. Interesuje się ekumenicznym wymiarem moralności chrześcijańskiej. Znany jest jako specjalista w zakresie anglikańskiej teologii moralnej.
Znakiem nadziei nazwał papież rzymskiego rabina Elio Toafa w jego 95. urodziny. Na wczorajszej uroczystości, podczas której zaprezentowano powstałą z tej okazji Fundację Kultury Żydowskiej imienia emerytowanego rabina, przesłanie Ojca Świętego odczytał jego osobisty sekretarz, ksiądz Georg Genswein.
Papież zauważa, że Bóg nie szczędził Elio Toafowi obfitych darów w jego długim i owocnym życiu. Prowadził go właściwymi ścieżkami, choć także przez ciemną dolinę w godzinę prześladowań i zagłady Żydów. W swych tajemniczych planach Bóg dał mu doznać w szczególny sposób swego zbawienia, by stał się znakiem nadziei na odrodzenie licznych braci. Pragnę zwłaszcza przypomnieć pańskie zaangażowanie, by rozwijać braterskie relacje między katolikami a Żydami oraz szczerą przyjaźń, jaka pana łączyła z moim czcigodnym poprzednikiem Janem Pawłem II, dodaje Benedykt XVI.
Elio Toaf urodził się 30 kwietnia 1915 roku w Livorno w środkowych Włoszech. Był naczelnym rabinem kolejno w Anconii i Wenecji, a potem przez całe pół wieku w Rzymie.
W wieku 92 lat zmarł dzisiaj kardynał Luigi Poggi, były archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. W Polsce znany był przede wszystkim jako wieloletni szef delegacji Stolicy Apostolskiej do stałych kontaktów roboczych z władzami PRL. Funkcję tę pełnił od 1974 roku. Już wcześniej uczestniczył w kontaktach z komunistycznymi rządami Europy Środkowo-Wschodniej w ramach tzw. watykańskiej Ostpolitik. Był absolwentem Papieskiej Akademii Kościelnej. Od 1945 roku pracował w sekretariacie stanu. Reprezentował Stolicę Apostolską w negocjacjach z Tunezją, był delegatem apostolskim dla Afryki Środkowej, a także nuncjuszem w Peru i we Włoszech. W 1992 roku stanął na czele Tajnego Archiwum i Biblioteki Watykańskiej. 2 lata później Jan Paweł II mianował go kardynałem.
Gorąco modlę się za duszę kardynała Poggiego i proszę Boga, by przyjął go do swej radości i wiecznego pokoju, czytamy w telegramie kondolencyjnym Benedykta XVI. Papież zauważył, że śmierć purpurata pogrążyła w żałobie tych, którzy go znali i cenili. Pogrzeb kardynała Poggiego odbędzie się w piątek w Bazylice Watykańskiej. Kolegium kardynalskie liczy dziś 179 purpuratów, w tym 108 lektorów.
Ojciec Święty wyraża duchową bliskość wobec chrześcijańskich wspólnot w Iraku i ponawia apel do wszystkich ludzi dobrej woli, by trwali niezłomnie na drodze pokoju, odrzucając wszelką przemoc, która spowodowała tak wiele cierpienia. Słowa te czytamy w telegramie kondolencyjnym, który w imieniu Benedykta XVI wystosował kardynał sekretarz stanu po niedzielnym zamachu pod Mosulem. W bombowym ataku na konwój chrześcijańskich studentów śmierć poniosły 4 osoby, a 100 kilkadziesiąt odniosło rany. Kardynał Tarcisio Bertone zapewnia o papieskiej modlitwie w intencji zabitych, rannych oraz ich bliskich.
Dziennik Radia Watykańskiego. Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim trwa międzynarodowy kongres związany z obchodami stulecia Papieskiego Instytutu Biblijnego. Spotkanie zainaugurował przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury arcybiskup Gianfranco Ravasi. W swoim wystąpieniu ujawnił on zasadnicze treści zawarte w oczekiwanej adhortacji apostolskiej po zgromadzeniu zwyczajnym synodu biskupów sprzed 2 lat poświęconym Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła. W kongresie bierze udział liczna delegacja z Polski, w tym ksiądz profesor Henryk Witczyk z Kulu.
W tym referacie prezentującym adhortację arcybiskup zwrócił uwagę, iż dla rozumienia Pisma Świętego ze względu na jego specyficzną naturę potrzebne są 2 poziomy poznawania, 2 drogi poznawania, mianowicie poziom analizy historycznej i literackiej, ale również konieczny jest poziom analizy teologicznej, a więc wiary, która też posługuje się rozumowaniem szukającej misterium, tajemnicy Boga. Powiedział w tym momencie rzecz bardzo interesującą, że we współczesnym świecie wielkiej nauki nie wyklucza się tych 2 dróg poznania. Przywołał przykład i teorię głoszoną przez polskiego wybitnego badacza, jakim jest ksiądz profesor Michał Heller, że między drogą poznania empirycznego i drogą poznania filozoficzno-teologicznego powinien istnieć wręcz po prostu dialog. Arcybiskup Ravasi zwrócił uwagę na kartę europejską, wprowadzenie do tej karty, gdzie mimo wielkich apeli papieża Jana Pawła II uniknięto jakichś wyraźnych odniesień do chrześcijaństwa i jego roli w kulturze europejskiej. Arcybiskup podkreślił, że należy tę kwestię jeszcze raz głęboko przemyśleć i oprzeć nasze rozumowanie przede wszystkim na roli Pisma Świętego, Biblii.
Jesteśmy już zmęczeni oczekiwaniem na zjednoczenie Kościoła. Nadszedł czas, by wspólnie zrobić krok w kierunku jedności, powiedział zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej na Białorusi. Metropolita Filaret uczestniczył w Rzymie w kongresie zorganizowanym przez Wspólnotę Świętego Idziego na temat roli ubogich w katolicyzmie i prawosławiu. Zdaniem białoruskiego hierarchy perspektywy dialogu są pozytywne, ponieważ obie strony szczerze pragną jedności. Mamy też nadzieję, że na spotkanie papieża i patriarchy Moskwy nie będzie już trzeba długo czekać, powiedział prawosławny metropolita Mińska.
Pozytywny krok w kierunku pokoju, który pozwoli Tajlandii wziąć głębszy oddech. Tak katolicki metropolita Bangkoku ocenił zaprezentowany wczoraj przez tajskiego premiera program pojednania narodowego. Jego głównym punktem są zapowiedziane na listopad wybory parlamentarne. Tego właśnie domagali się protestujący na ulicach stolicy zwolennicy byłego premiera Thaksina Shinawatry. Dziś w południe zgodzili się wstępnie przyjąć propozycję rządu. Manifestacje zostaną jednak zakończone dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami programu. Opozycja domaga się również amnestii dla zatrzymanych manifestantów.
Przypomnijmy, że w trwających od niemal 2 miesięcy zamieszkach w Bangkoku zginęło 27 osób, a ponad 900 zostało rannych. Osiągnięte dziś porozumienie ma wielu ojców. Przed wczorajszym przemówieniem premiera do narodu doszło bowiem do nieformalnych negocjacji z opozycją. Duży wpływ na pokojowe rozwiązanie konfliktu miała też postawa zwierzchników religijnych, którzy apelowali o podjęcie rozmów i unikanie przemocy. W połowie kwietnia zajęli w tej sprawie wspólne stanowisko. Katolicy natomiast od kilku tygodni gromadzili się co wieczór w świątyniach, by modlić się o zakończenie konfliktu. Zaproponowany przez premiera program pojednania narodowego to jedyny możliwy sposób na zakończenie kryzysu. Opiera się bowiem na dialogu, oświadczył dziś metropolita Bangkoku arcybiskup Francisk Xavier Kovitavani.
4 chrześcijan aresztowała policja w Karnatacy, południowym stanie Indii. Oskarżono ich o nielegalne nawracanie hinduistów. Grupa ponad 100 chrześcijan odbywała kilkudniową wycieczkę turystyczną po atrakcjach stanu Karnataka. Brali w niej udział księża i siostry zakonne oraz młodzież. Na jednym z postojów w wiosce Hunsur, gdy turyści rozmawiali z miejscowymi, zaatakowała ich grupa 30 radykalnych hinduistów.
Po interwencji policji aresztowano jednego z duchownych, dwóch mężczyzn i jedną kobietę, których przewieziono do aresztu. Zarzuca się im rozdawanie wydawnictw chrześcijańskich, obiecywanie korzyści majątkowych za zmianę wyznania oraz pomoc edukacyjną przy kształceniu dzieci. O zajściu w Hunsur poinformowała Światowa Rada Indyjskich Chrześcijan, która monitoruje pogarszającą się sytuację wyznawców Chrystusa w rządzącym przez hinduistów stanie Karnataka. Przypomnijmy, że Indie znalazły się już po raz drugi w raporcie Departamentu Stanu USA na liście obserwacyjnej krajów łamiących wolność religijną obywateli.
Ponad 40 polskich misjonarzy pracujących w Kamerunie spotkało się na mszy za ojczyznę sprawowanej święto Matki Bożej Królowej Polski w Dumę we wschodnim Kamerunie. Inicjatorem uroczystości był ordynariusz diecezji Dumę Abongbang, biskup Jan Ozga, który reprezentował Kamerun na uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej oraz pozostałych ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.
Niektórzy przybyli nawet 600 kilometrów, aby dotrzeć na celebrację. U mszy świętej wzięła udział także duża grupa kameryńskich księży oraz sióstr, a także wiernych parafii Dumę. Od momentu katastrofy samolotu polscy misjonarze otrzymywali wiele oznak solidarności ze strony Kameruńczyków poprzez wiadomości SMS, wizyty z kondolencjami. Zdarzyło się nawet, że policjant odstąpił od dokładnej kontroli samochodu, kiedy zobaczył w prawie jazdy narodowość kierowcy, polskiego misjonarza, przekazując mu jednocześnie wyrazy współczucia. Tutejsze media, radio i telewizja na bieżąco komentowały wydarzenia Tygodnia Żałoby Narodowej w Polsce oraz transmitowały przebieg uroczystości pogrzebowych. Jedna z sióstr zakonnych, Haitanka, po zakończeniu wczorajszej mszy świętej, powiedziała, że czuje, że Polska wnosi i będzie nadal wnosić nowy powiew duchowości dla całego dzisiejszego świata. Z Kamerunu dla Radia Watykańskiego ksiądz Mirosław Bujak, misjonarz Fidei Domum.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W obchodzone dziś wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków, arcybiskup Henryk Hozer przewodniczył uroczystej mszy świętej w katedrze świętego Floriana na warszawskiej Pradze. Uczestniczyli w niej absolwenci szkoły głównej służby pożarniczej. W homilii hierarcha podkreślił, że służba strażacka jest służbą ojczyźnie i społeczeństwu.
Jesteście odpowiedzialni za dobro wspólne, jakim jest nasz kraj, jego bezpieczeństwo, jakim jest nasze społeczeństwo, dobra materialne, dobra kulturalne, których bronicie. Dobro wspólne ma tę cechę, że jest we wszystkich i w każdym z osobna. Tego dobra bronicie, za to dobro stajecie się odpowiedzialni i w związku z tym na tym polega wasza dojrzałość.
W południe na Placu Piłsudskiego absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej otrzymali nominacje na stopnie oficerskie. Znana jest już data uroczystości pogrzebowych arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Odbędą się one w najbliższy piątek, 7 maja. Najpierw w kościele seminaryjnym zostanie odprawiona jutrznia z udziałem duchowieństwa, sióstr zakonnych i alumnów, a następnie metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga będzie przewodniczył mszy świętej żałobnej. Po niej ciało zmarłego zostanie przeniesione do katedry, gdzie o godzinie 13 będzie sprawowana msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem kardynała Józefa Glempa, prymasa seniora. Po mszy świętej nastąpi obrzęd ostatniego pożegnania i złożenie ciała w krypcie biskupów szczecińsko-kamieńskich. Arcybiskup senior Zygmunt Kamiński zmarł 1 maja, miał 77 lat.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.